Psalm drugi, który czytaliśmy, to wspaniałe proroctwo o przyjściu na świat Syna Bożego i o królowaniu Syna Bożego nad światem. Ten psalm mówi też o daremnym buncie przeciwko królowi królów, buncie książąt, pogan, żydowskich przywódców. Zaczyna się od pytania psalmisty, czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy, książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jemu. Autorem tych słów jest król Dawid, o czym dowiadujemy się chociażby nawet z dziejów apostolskich. W Nowym Testamencie ten psalm jest bardzo często cytowany. Autorem jest Dawid, jest ten psalm cytowany na przykład przez apostoła Piotra podczas zwiastowania w Księdze Dziejów Apostolskich. I w historycznym kontekście król Dawid mówi przede wszystkim o swoim doświadczeniu i wrogach Pana i jego własnych wrogach jako pomazańca pańskiego, króla, który został namaszczony jako władca nad ludem Bożym, nad Izraelem. Król Dawid doświadczył knowań, wrogości, bezpodstawnej nienawiści ze strony Saula, Absaloma, swojego syna, ale też wrogów z ościennych narodów. I to uhonorowanie tytułem pomazańca oznajmia, że właśnie Dawid panował za Bożym zrządzeniem, za decyzją Boga, który namaścił go rękoma Samuela olejkiem. Za tym stał Boży autorytet. Dawid był pomazańcem pańskim. Oczywiście wrogowie Dawida nie uważali, że prześladując go dokonywali jakiegoś gwałtownego ataku na Boga. Wrogowie Dawida nawet by zaprzeczali, no, że jak, nie walczymy przeciwko Bogu. Nam się tylko nie podoba ten człowiek. Chcemy przejąć jego królestwo, chcemy przejąć panowanie. Nie zaprzeczyliby, że nawet mają taki zamiar, żeby występować przeciwko Bogu. Ale nie bez powodu Dawid stawia Boga w opozycji do nich i mówi tak, jakby ich knowania były bezpośrednio wymierzone przeciwko Bogu. Czyli jak to walczyli z Bogiem, skoro nie walczyli z Bogiem? Przecież walczyli z Dawidem, a nie z Bogiem. Ano walczyli z Bogiem, podważając Boży porządek i Boże ustawy. Czyli zobaczcie, że wrogość człowieka wobec Boga nie zawsze jest wyrażana w słowach, w jakichś takich jawnych bluźnierstwach, tak jak wiara w Boga nie jest zawsze wyrażana w słowach. Niewiara w Boga nie zawsze jest wyrażana w słowach. Tak samo jak wiara w Boga nie zawsze jest wyrażana w słowach. Wiarę i niewiarę poznajemy w czynach. Drzewo poznajemy po owocach, a nie po tabliczce. Tabliczkę oczywiście ktoś sobie może wyjąć i przesadzić i postawić pod zupełnie innym drzewem. Oczywiście ci przeciwnicy Boga w przemowach powiedzieliby o różnorodnym świecie i może niektórzy powiedzieliby o chrześcijańskim wychowaniu, które otrzymali. Niektórzy by powiedzieli może o obrzezaniu, dzisiaj o chrzcie, które otrzymali i o tym, że są członkami Kościoła. Ale w tym, co robią, mamy działania buntu i spisku przeciwko autorytetowi Boga nad narodami. Nie? Czyli ktoś, zobaczcie, jest możliwe mówić o wierze w Boga. Tak, Saul prześladował Dawida, mówił wierzę w Boga. Absalom, to samo, wierzę w Boga. Ktoś może mówić o wierze w Boga, ale walczyć przeciwko Bogu. Jak? Przeciwko Bożemu porządkowi. W rodzinie, w małżeństwie, w kulturze. Ktoś mówi o Bogu, a przyzwala na korupcję, kradzież, oszustwo i jeszcze święcie się oburza na tych, którzy napominają za te rzeczy. Ale słowa o sprzeciwie wobec Pana i pomazańca nie dotyczą tylko Dawida. Co więcej, niektóre z późniejszych wersetów tego psalmu nie za bardzo nawet pasują do Dawida. Dlatego głównym bohaterem tego psalmu jest, w większości psalmów, jest ktoś większy niż Dawid. Bohaterem tego psalmu jest ktoś, kogo Dawid obrazował i kogo Dawid zapowiada. Przede wszystkim jest to psalm mesjański, a jego słowa odnoszą się do pomazańca pańskiego, którego Dawid był cieniem i obrazem, a mianowicie do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy chrześcijanami, a to między innymi oznacza, że powinniśmy starać się zrozumieć Stary Testament przez pryzmat Nowego Testamentu. powinniśmy pozwolić, żeby to Nowy Testament pomógł nam zrozumieć słowa chociażby tego psalmu. Naszą metodą zrozumienia tego psalmu jest zwrócenie szczególnej uwagi, co o psalmie drugim mówi Nowy Testament. I werset drugi tego psalmu mamy zacytowany chociażby w Księdze Dziejów Apostolskich w kontekście skazania i ukrzyżowania Chrystusa. Czyli innymi słowy, mamy autorytatywną interpretację tego psalmu, przynajmniej niektórych wersetów, w Nowym Testamencie. I tam się zwróćmy. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 24 werset. Dzieje 4:24. Słowa apostoła Piotra, gdy to usłyszeli, po tym jak Piotr został uwolniony, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami naszego ojca Dawida, tutaj dowiadujemy się o autorstwie Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod, Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Czyli ten urywek mówi nam, że pierwsze dwa wersety psalmu drugiego są proroctwem dotyczącym ukrzyżowania Chrystusa. Królowie ziemscy z psalmu drugiego to więc Herod, Poncjusz Piłat, a książęta ziemi to uczeni w piśmie i faryzeusze, żydowscy przywódcy, którzy skazali Jezusa. Oni wspólnie, zjednoczona flota zjednoczonych sił ciemności, zwraca się przeciwko Panu, przeciwko Ojcu i Jego pomazańcowi, Chrystusowi, którego Ojciec ustanowił królem nad wszystkimi narodami. Ten urywek mówi nam również, 28 werset, zwróćcie uwagę, mówi o dziejach apostolskich cały czas, że nawet morderstwo Chrystusa było czymś zaplanowanym, było czymś przeznaczonym. Uczynili wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Czyli Bóg użył nawet niegodziwości ludzkiej, żeby zbawić świat. Oczywiście Bóg nie był autorem grzechu, ale chodzi o to, że nawet ludzki grzech nie niweczy Bożych planów. Czyli śmierć Chrystusa nie była planem B, była od początku planem A. Człowiek podnosi rękę na pomazańca, wręcz realizując, a nie krzyżując Boże plany. Nie? Czyli można powiedzieć, że ludzie krzyżując Jezusa nie krzyżowali w ten sposób Bożych planów. W rzeczywistości je realizowali w świetle tego, co mówi 28 werset Dziejów Apostolskich z 4 rozdziału. Ale zauważcie, że nawet oni sami, czyli Żydzi, Herod, Piłat, kapłani, oni też nie podnosili żadnych krzyków przeciwko Bogu. Tak? To jedyne krzyki to były wypuść Barabasza. Ukrzyżuj go, mówili o Jezusie Żydzi, ale nie rozpoznawali w nim Boga. To nie było. Mówimy, że to oczywiście było bluźnierstwo przeciwko Bogu, ale tam w tym tłumie tam nie było żadnych ateistycznych wojowników. Ich sprzeciw przejawiał się w odrzuceniu Syna Bożego, w czynach niegodziwości. To oznacza, że wszyscy, którzy nie poddają się władzy Chrystusa, odrzucają autorytet Chrystusa, odrzucają tak naprawdę panowanie Boga, odrzucają Boga. Jezus powiedział, kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Nie możesz powiedzieć, jestem całkiem otwarty wobec Ojca, ale nie mów mi, że tylko przez Syna mogę przyjść do Niego, bo to jest takie ograniczające i zaważające. Jezus mówi, jeżeli nie czcisz Syna, nie czcisz Ojca. Nie możemy mówić o więzi z Ojcem, nie przychodząc z wiarą do Syna. A nie możemy mówić o wierze w Syna, jeżeli odrzucamy Boży porządek w świecie i Jego panowanie w świecie. I teraz zobaczcie, narody knują przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi. Czytamy dalej, narody są wzburzone, są uniesione, są rozszalałe. Nie? W tych słowach pojawia się też odniesienie do rozszalałych wód, burzy, jakichś nieureżmionych fal morskich. Tak mówiliśmy o tym wielokrotnie, że rozszalałe wody w Starym Testamencie są obrazem niespokojnych narodów. Narody są jak nieokiełznane morza. Ich władcy narodów są jak bestie wychodzące z morza, Księga Apokalipsy. I to szaleństwo narodów jest właśnie najbardziej uwidocznione w śmierci Chrystusa. Tam zjednoczone siły Żydów, Rzymian, pogan ukrzyżowały pomazańca. Czyli mamy, zobaczcie tutaj, obraz takiego wielkiego braku ujarzmienia, braku samokontroli, braku pokoju. Narody się burzą, ich mieszkańcy buntują się, ale ich knowania są daremne. Nie wywierają żadnego wrażenia na Chrystusie. A skoro tak, to możemy spać spokojnie. I potem zobaczcie, Dawid, można powiedzieć, oddaje głos tym zbuntowanym narodom. Werset trzeci mówi: zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Nie? Dawid tutaj wprowadza do głosu swoich wrogów i używa tej figury, żeby lepiej wyrazić ten bezbożny, zdradziecki projekt przeciwko Bogu. Zerwijmy ich więzy. Zrzućmy z siebie ich pęta. Zauważcie, co mówią. Nikt z nich nie uważa się oczywiście za buntownika wobec Boga. Oni ukrywają swój bunt pod każdym możliwym pretekstem. A nawet niektórzy nawet chwalili się, że mają Boga po swojej stronie. Ale jednocześnie w kontekście historycznym chcieli pozbawić Dawida panowania, a więc pogwałcić Boże zarządzenie. Mówią o zerwaniu pęt, tak jakby poddanie się Bogu czyniło kogoś niewolnikiem albo było jakimś haniebnym aktem zniewolenia. Nie, zobaczcie, nie lepiej jest dzisiaj, nie? Poddanie władzy Chrystusa, nawet ci, którzy mówią, wierzę w Jezusa, to poddanie Jego władzy, Jego przykazaniom uważają za gest poniżający, tak jakby nałożono na nich jakąś największą hańbę. Nie, nie, to niech jakieś deklaracje i traktaty urzędowe regulują nasze życie. Nie Chrystus. Przecież co, no tak, ja wierzę w Niego, no ale nie przesadzajmy, już nie bądźmy takimi twardogłowymi fundamentalistami. No tak, Chrystus, tak, ale mam tutaj dla Niego takie miejsce w moim pudełeczku. Uwolnijmy się od tych pęt Bożych przykazań. No tak przykazania Boże traktuje człowiek niewierzący. Sądzi, że wolność, której szuka, to jest wolność od Boga. I w rzeczywistości to, o co zabiega, jest tym, o co zabiegał człowiek, który był opętany przez diabła, kiedy Jezus przyszedł. Co my mamy z Tobą, Synu Boży? Odejdź stąd. I zaczął wierzgać na obecność Syna Bożego. Rozpoznał, tak, Chrystus przychodzi, Syn Boży przychodzi. Odejdź stąd. Obecność Jezusa była bardzo niepokojąca i ograniczająca dla wszelkich diabłów i demonów. I obecność Jezusa jest cały czas ograniczająca dla ludzi, którzy chcą żyć w grzechu. Daj nam żyć. Nazywają to wolnością. Daj nam wolność. W rzeczywistości, możemy to przetłumaczyć naszymi słowami, pozwól nam prowadzić dalej życie niewolników grzechu. Pozwól nam prowadzić życie w duchowym i moralnym bagnie. Pozwól, że będziemy prowadzili dalej życie w pożądliwości ciała i zmysłów. Nie nakładaj na nas tego jarzma zniewolenia, tych łańcuchów i pęt. Królowie ziemscy, książęta zmawiają się z Połem, razem przeciwko Panu. To jest flota zjednoczonych sił, sił wrogich Bogu. Czyli narody nie są neutralne, narody nie są otwarte. Mówimy, że człowiek żyje albo w pokoju, albo w opozycji wobec Boga, ale to samo dotyczy rodziny. Istnieje takie pojęcie jak rodzina chrześcijańska, istnieje takie pojęcie jak kultura chrześcijańska, jak naród chrześcijański i te wspólnoty, kościół chrześcijański, i te wspólnoty żyją albo w stanie pokoju z Bogiem, albo w opozycji. Czyli każdy człowiek, ale też każdy naród, każda wspólnota, każde państwo ma jakiegoś Boga systemu, którego czci. To może być Bóg demos, Bóg demokracja, to może być socjalizm, kapitalizm, liberalizm, marksizm, państwo narodowe, nie wiem, Europa nowoczesna i tak dalej, i tak dalej. Teokracją jest zarówno Arabia Saudyjska, ale teokracją jest też Szwecja, Niemcy. Jeżeli ktoś ufa w Bogu Państwu, moim Bogiem jest Państwo, Bóg Państwo. Ja wierzę w moją pomyślność i dobrodziejstwo, kiedy zwrócę się do, nie wiem, władz państwowych. Oni mają zapewnić mi błogostan. Jeżeli ufasz Bogu Państwu, to twój Bóg jest kapryśny, nie da ci niczego trwałego, nie da ci niczego, co daje prawdziwą sytość. Nie dołączaj do floty Zjednoczonych Sił, które usiłują wyprosić Boga z salonów. I mówią, zerwijmy te kajdany, precz z tym ograniczającym fundamentalizmem, precz z sędzią ponad nami, precz z królem ponad nami. Sami ustanowimy sobie tutaj królów, sami jesteśmy królami. I zobaczcie, jaka jest Boża reakcja na te knowania. Werset 4-5. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Czyli jaka jest Boża reakcja na wysiłki królów ziemskich skierowane przeciwko niemu? No reakcja jest dziwna. Reakcją jest śmiech. Dawid przypisuje śmiech Bogu, myślę, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pouczyć nas, że Bóg nie potrzebuje wcale w jakiejś wielkiej armii, żeby stłumić bunt niegodziwych ludzi, tak jakby to była dla niego jakaś trudna i mozolna sprawa. Nie, przeciwnie. Dawid mówi, jest to dla niego śmiesznie prosta rzecz. Te wysiłki nie robią na nim żadnego wrażenia. I po drugie, Dawid chce, żebyśmy zrozumieli, że kiedy Bóg pozwala na bunt przeciwko pomazańcowi, to nie dlatego, że przestaje ingerować w świat. Celowo opóźnia swój gniew do właściwego czasu. Bóg nie wyciąga często ręki natychmiast przeciwko bezbożnemu, bo teraz jest czas śmiechu z powodu jego knowań. Dla Boga śmieszne są nawet zjednoczone wysiłki władców przeciwko pomazańcowi. W Piśmie Świętym ten śmiech, ta ironia często pojawia się jako odpowiedź na głupotę pogańskich czcicieli, pogańskich zabobonów. Pamiętacie, prorok Eliasz na przykład śmiał się i drwił z wyznawców Baala na górze Karmel. Pierwsza Królewska 18:27. Gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, Baal. Ale może się zamyślił, lub jest czymś innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech więc się obudzi. Czyli innymi słowy, żarty są dobrym sposobem nie traktowania zbyt serio głupoty i ideologii ludzkiej. I oczywiście nie chodzi o to, że śmiejemy się z ludzi. Nie chodzi o to, że poniżamy ludzi. Chodzi o to, że kpimy, żartujemy z głupoty i bezbożności. Śmiejąc się na przykład, nie wiem, z trików jakichś, czy ubioru teleewangelistów, albo jakichś marketingowych chwytów religijnych stosowanych przez różnych współczesnych uzdrowicieli. Żartujemy nie z daru uzdrawiania, żartujemy nie z trzeciej osoby Trójcy Świętej, ale z ludzkiej bezmyślności i naiwności. Żarty też są swoją drogą dobrym sposobem osłabiania siły pewnych pokus. Jim Jordan zauważył, że na ogół grzech bierze swoją siłę stąd, że skupiamy się na pokusie, że skupiamy się na grzechu. Żartowanie, nawet pokus czasami, pomaga nie traktować jej zbyt serio i nawet nie skupiać się na niej. Bóg się śmieje i czytamy dalej w werset 5 i przemówi do nich w gniewie swoim, gwałtownością swoją przerazi ich. To proroctwo się spełniło w historycznym kontekście, kiedy wojska rzymskie spustoszyły Jerozolimę, spaliły świątynię jerozolimską. Tak, Bóg zareagował na knowania przeciwko pomazańcowi. Bóg reaguje w historii, ale te Boże reakcje, sądy w historii są zapowiedzią Bożej reakcji w dniu sądu, który nadejdzie. Przyjdzie sąd, kiedy Bóg jeszcze raz przemówi i w gniewie przerazi, powali koalicję grzechu. 6 werset. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Król na Syjonie. Syjon w Biblii jest symbolem Bożej obecności. Była to góra spotkania Boga z człowiekiem, miejsce przybytku Dawidowego. Można powiedzieć, Syjon jest też symbolem Kościoła. I jako człowiek Bóg, Chrystus ustanowiony jest królem, Panem Kościoła, Syjon jest właśnie, było tym wzgórzem w Jerozolimie, było miejscem świątyni, miejscem Bożej obecności, spotkania Boga z człowiekiem. Król na Syjonie, czyli Jezus Chrystus, to król wywyższony, który panuje w centrum świata, skąd ogłaszane jest narodom prawo Boże, dokąd narody mają przybywać w geście wiary i poddania. Król panuje w świątyni Bożej, w Kościele, który jest stolicą świata, z którego panuje Jahwe. Przybywajcie. Przybywajcie wszystkie narody, uklęknijcie przed Królem. Werset 7 i 8. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś. O co chodzi? I tutaj znowu z pomocą przychodzi Nowy Testament. W Dziejach Apostolskich 13:32 dowiadujemy się, że słowa synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, to jest proroctwo dotyczące zmartwychwstania. Dzieje Apostolskie 13:32. Czytamy takie słowa. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom, mówi apostoł Paweł. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Czyli Bóg zrealizował swoją obietnicę, wypełnił ją przez wzbudzenie Jezusa z martwych i w ten sposób wypełniły się te słowa, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Ten werset jest też cytowany w dwóch miejscach listu do Hebrajczyków, 1:5 i 5:5. Hebrajczyków 1:5 pokazuje nam, że ten fragment pokazuje wyższość Chrystusa nad aniołami, a Hebrajczyków 5:5 opisuje Chrystusa, który obejmuje urząd arcykapłana. Czy nie chodzi w tym wersecie o jakieś, nie wiem, pojawienie się Jezusa w czasie, tak, że dzisiaj cię zrodziłem, aha, to Jezus został stworzony w czasie. Chodzi o to, że w zmartwychwstaniu Chrystus został wzbudzony z martwych, ożywiony, zrodzony dziś. Czyli innymi słowy, obejmuje urząd arcykapłański, staje się wyższy od aniołów, zostaje publicznie ogłoszony Synem Bożym. Wtedy, kiedy powstał z martwych. Nie w tym sensie, że nie był Synem Bożym wcześniej, ale chodzi o to, że został ogłoszony światu poprzez zmartwychwstanie jako syn, który został zrodzony. Też określenie o zrodzeniu syna pojawia się w wyznaniu wiary, które odmawiamy w nicejsko-konstantynopolitańskim. Mówimy, że Syn Boży został zrodzony, a nie stworzony. Co oznacza, że autorzy tego wyznania chcieli podkreślić, jak tylko byli w stanie, że Syn Boży nie ma początku, nie został stworzony. Został zrodzony, co oznacza, że ma tę samą naturę, co Bóg Ojciec. Tak, jeżeli człowiek zradza człowieka, małego człowieczka, to mówimy, ten mniejszy człowieczek ma ludzką naturę, został zrodzony przez człowieka, nie ma natury jeża, tygryska czy zebry, ma naturę ludzką. Czyli zrodzenie syna przez ojca oznacza, że Chrystus ma tę samą naturę, co Bóg Ojciec. I dalej ojciec mówi do syna, proś mnie, a dam ci narody, dam ci narody w dziedzictwo, dam ci krańce świata w posiadanie. Czyli po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu, ojciec kieruje do syna zaproszenie, żeby prosił go o co chce. Czego sobie życzysz? Dlatego nie powinniśmy dzisiaj zadawać pytania, aha, no to w takim razie o który naród poprosił Jezus? Który naród należy do Chrystusa? Zadajmy raczej retoryczne pytanie, który naród nie należy do Chrystusa? Czy jest jakiś naród, o który Chrystus nie poprosił swojego ojca? Czy ojciec odrzucił propozycję syna, aby przekazał mu władzę nad którymkolwiek narodem? Nie, Chrystus otrzymał swoje dziedzictwo. Ta sprawa się dokonała. Chrystus otrzymał panowanie nad narodami. W Ewangelii Mateusza Chrystus przed odejściem do nieba mówi, dana mi jest wszelka moc, wszelka władza w niebie i na ziemi. Także to nie jest coś, co powinniśmy dzisiaj rozważać, co rząd powinien rozważać. Czy Chrystus otrzymał panowanie? Czy ojciec przekazał mu panowanie? Czy ojciec wysłuchał syna? Czy Chrystus jest panem narodów? Tak, to nie jest sprawa do rozpatrzenia przez ONZ czy Brukselę. To jest fakt dokonany. I narody, które tego nie rozpoznają, martwią Boga w nie większym stopniu niż szczekające pieski do księżyca martwią księżyc. I co zatem jest obowiązkiem rządu każdego narodu, Sądu Najwyższego, prezydenta Polski, przyszłego prezydenta Gdańska? No odpowiedź jest taka, 11 werset. Muszą szukać mądrości u Boga, otrzymywać od Niego instrukcje i pouczenie. Muszą służyć Bogu z radością, bojaźnią i drżeniem. Rozgromisz je, 9 werset, rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Niech Księga Apokalipsy wiele razy odnosi się do tego berła, laski żelaznej. Chrystus panuje nawet nad tymi, którzy są przeciwni Jego władzy i odmawiają posłuszeństwa. Przed Nim ugnie się każde kolano, albo w geście wiary, albo w geście przerażenia. I wersety 10 i 11. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie. Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Czyli Duch Święty poucza wszystkich sprzeciwiających się Chrystusowi, żeby zrozumieli swoje szaleństwo. Tak, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi, bo macie nad sobą króla, macie nad sobą władcę całego świata. On przyjdzie was sądzić na podstawie tego, jak wy sądzicie innych. Tak, wasza władza sądzenia nie jest samowolna, nie jest najwyższą władzą. Bądźcie rozsądni. Co to znaczy? Czy zobaczcie, ten urywek tam pokazuje, co znaczy być rozsądnym, co to znaczy być człowiekiem rozsądku. Być rozsądnym oznacza przyjąć Bożą przestrogę. Być nierozsądnym oznacza odrzucić Bożą przestrogę. Znaczy, zobaczcie, Biblia definiuje, na czym polega rozsądek. Polega na dostosowaniu życia, myślenia do rzeczywistości. Musisz po prostu uwzględnić Boga, Bożą perspektywę. Bądź rozsądny, nie odrzucaj Boga. Nie odrzucaj Bożych pouczeń, Bożych ostrzeżeń. Bądź mądry, racjonalny. I Bóg wzywa tutaj wszystkich do służby z bojaźnią i weselenia się. Służcie Mu z bojaźnią i weselem. Nie? I zobaczcie, do tego tak naprawdę sprowadza się nasza pobożność. Pobożna służba i radość. Drżenie, bojaźń Pańska, wiedząc, jakiemu Bogu służymy, ale i radość. Złóżcie Mu hołd. Mówi psalmista. Złóż Mu hołd, prezydencie Dudo, premierze Morawiecki, przyszły prezydencie Gdańska, przewodniczący Tusk, prezydencie Trump. Złóżcie Mu hołd. Całujcie stopy Jego z dziękczynieniem, ale do tego jest wezwany każdy z nas. I ostatni werset, aby się nie rozgniewał, abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Czyli strzeżcie się Jego gniewu, co oznacza, że nasz kraj, nasze miasto ma wyraźny obowiązek bycia chrześcijańskim narodem, chrześcijańskim miastem, chrześcijańską kulturą. Czy mamy Bogu się poddać jako naród? Przecież jest... Są ludzie, którzy w Boga nie wierzą, mamy reprezentowane różne światopoglądy. Czy mamy jako naród moralne zobowiązanie, żeby poddać się Bogu? No psalm drugi odpowiada, tak. Całujcie stopy Jego z dziękczynieniem. Wszyscy królowie ziemscy, wszystkie narody. Jezus mówi w Mateusza 28, Jemu jest dana wszelka moc, nie tylko w niebie, ale też na ziemi, wszelka władza. I teraz chodzi o to, żeby to uznać. Tak, Panie, masz władzę i moc nie tylko w moim sercu i w moim kościele, ale masz moc i władzę nad Starówką w Gdańsku, nad całym narodem. Skoro narody mają poddać się władzy Jezusa, to musi zacząć i robić to Kościół. Kościół, jako Kościół jesteśmy zobowiązani, żeby ogłaszać narodom, klęknijcie przed Panem i Jego pomazańcem. Całujcie stopy Jego z dziękczynieniem i oddajcie Mu chłod. Śpiewamy to. I mam nadzieję, że śpiewamy to świadomie. Wzywamy w ten sposób wszystkie narody, żeby oddały hołd Jezusowi. Nie możesz śpiewać psalmu, a potem wyjść na ulicę i mówić, nie, nie, w kościele pośpiewaliśmy o tym, ale w zasadzie możecie żyć jak chcecie. Jezusa niech czczą chrześcijanie, buddyści niech idą drogą Buddy, muzułmanie niech czczą Allaha, niewierzący niech czczą swój rozum, swoje pożądliwości, cokolwiek innego chcą. Jezus panuje od Gad po Beerszebę, panuje od Nilu do Gangesu, od Amazonki do Dniepru, od Wisły do rzeki Mississippi, panuje od Tatr do Bałtyku, nawet dalej, od Świnoujścia do Sztokholmu, aż do Bieguna, wszędzie, nad całą galaktyką. Dlatego Kościół powinien to ogłaszać i czynić uczniami Jezusa nie tylko jednostki, ale i narody. Mamy czynić uczniami Jezusa dzieci, nastolatków, tak? To jest nasza misja, to jest ewangelizacja, czynienie uczniami. Mamy czynić uczniami rządzących, nie naszymi uczniami, uczniami Chrystusa. Kościół powinien to ogłaszać, czynić uczniami Jezusa narody, a więc chrzcić, uczyć posłuszeństwa przykazaniom. Czyli wyjaśniać, co to znaczy czcić Chrystusa w codzienności. Jak mamy uczcić Chrystusa jako mieszkańcy miasta, jako obywatele, jako sąsiedzi. Także kiedy mówimy o wyborach zbliżających się do uzupełniających na prezydenta naszego miasta po tych dramatycznych wydarzeniach ze stycznia, przypominajmy naszym mieszkańcom, kandydatom, Chrystus jest Panem nad Gdańskiem. Chrystus jest Panem Oruni, Przymorza, Zaspy. Wszystkie działania, które radni, prezydent podejmują, stoją albo w zgodzie z jego wolą, albo są przejawem buntu, albo dołączają do tych zbuntowanych narodów, którzy wyciągają pięści przeciwko pomazańcowi, nie w jakimś marszu nienawiści przeciwko Bogu, ale na przykład w marszu równości. Syn poprosił ojca o Gdańsk. I ojciec spełnił prośbę syna. Gdańsk należy do pomazańca pańskiego, dlatego oddajmy mu hołd i ucałujmy stopy. Dla nas oznacza to, że jako Kościół powinniśmy wołać o Gdańsk. O naszych bliskich, o ich wiarę, o odnowę. Tak jak John Knox, reformator Szkocji, woła o swój kraj. Boże, daj mi Szkocję lub niech umrę. I oczywiście nie chodziło o Szkocję dla niego, ale chodziło o Szkocję dla Boga. I te ostatnie słowa psalmu są wielce pokrzepiające. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Szczęśliwi są wszyscy, którzy mu ufają. Starożytny biskup Teodoret z Cyru, mówiąc o tych słowach, napisał: nadzieja złożona w Bogu poznawana jest w nieszczęściach i uszlachetnia się w biedach. Prawdziwie nadzieję w Bogu ma ten, który w nieszczęściu nie odstępuje Chrystusa, chociaż czasami on zwleka z pomocą. Czyli innymi słowy, chcesz być szczęśliwy, ufaj Bogu, Jego przykazaniom, dlatego że nie ma innej drogi do szczęścia. Są owszem różne dróżki do krótkotrwałej euforii, śmiechu, ale ten werset nie mówi o krótkotrwałej euforii i śmiechu, o pewnych okresach w życiu. On mówi o szczęściu, o czymś trwałym. Czymś, co nie może być zakłócone jakimikolwiek zewnętrznymi okolicznościami. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że posiliłeś nas i wzmocniłeś swoim pokarmem Twojego słowa. I daj, Panie, aby to słowo też zakorzeniło się w naszych sercach, posłużyło na chwałę Twoją i do zbawienia naszych dusz. Panie, prosimy Cię, pociesz wszelkie wątpiące, też strwożone serca przez prawdziwego pocieszyciela, Ducha Świętego. Napełnij nas, Panie, też tęsknotą za Tobą, abyśmy spoglądając na Ciebie przez pryzmat właśnie Chrystusa, abyśmy byli prowadzeni Twoją mocą, doszli do do pełnej jedności w Ewangelii, w prawdzie, wierze, miłości. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za to, że jesteś Królem wyniesionym ponad narodami, że Ty wzywasz każdego z nas, abyśmy przyszli do Ciebie w geście bojaźni, wiary i radości, uznali Twoje panowanie nad sobą, nad naszymi rodzinami, małżeństwami, kościołem, społecznościami lokalnymi, narodem i wszelkim kosmosem, galaktykami. Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy oprzeć się na Twoich obietnicach i szukać prawdziwego, trwałego szczęścia w Tobie, w zaufaniu Twojemu Słowu i Twoim przykazaniom. Amen.